Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie powracam do omówienia hipokinezy, czyli bezczynności ruchowej, jaka oznacza niedobór albo zmniejszony ruch, a także niedostatek wysiłku fizycznego, co wszystko negatywnie wpływa na zdrowie wraz z narastającą dysproporcją między zmniejszającym się w bezruchu obciążeniem układu ruchowego, natomiast wzrostem obciążenia układu nerwowego, które prowadzą do zaburzeń wielu innych układów, w tym szczególnie krążenia, układu trawiennego, autonomicznego, a także psychiki. Hipokinezę według definicji to długotrwała bezczynność ruchowa, jaka nawet przy zachowaniu zdrowej diety, zwłaszcza trwając miesiące, może mieć poważne konsekwencje zdrowotne, gdyż brak ruchu nie tylko upośledza funkcje fizyczne, ale i psychiczne. Hipokineza przynosi ogromne szkody, jak już prawie 2,5 tysiąca lat temu Arystoteles powiedział, że nic tak nie rujnuje człowieka jak ciągły bezruch. W dzisiejszych czasach, szczególnie w związku z epidemią, hipokineza także częściowa może stanowić duże zagrożenie nie tylko poprzez unieruchomienie zwłaszcza starszych osób, ale także dzieci przed telewizorem albo komputerem. Ponadto, jak wiadomo, postęp techniczny doprowadził do eliminacji w dużej mierze wysiłku fizycznego, który towarzyszył człowiekowi przez lata. Znaczne ograniczenie wysiłku fizycznego w życiu codziennym, w pracy także jest jednym z czynników przyczyniających się do występowania negatywnych zjawisk, między innymi chorób określanych mianem cywilizacyjnych. Niski poziom aktywności ruchowej, tym bardziej całkowite unieruchomienie chorego, może prowadzić do odwapnienia kości od leżyn, zakrzepicy, także zwiększonej podatności na infekcje zarówno bakteryjne, jak i wirusowe, a także do wielu innych zaburzeń powstających wskutek niedoboru ruchu. Przypomnę zalecenia specjalistów dotyczące osób dorosłych, które nakazują ruch minimum 3 razy w tygodniu przez 30 minut, przy czym intensywności ruchu musi towarzyszyć tętno na poziomie 120-130 na minutę. Najbardziej korzystna aktywność fizyczna to szybkie spacery, marsze, jazda na rowerze, także treningi na siłowni czy fitness grupowy. Dla dzieci zalecenia obejmują zajęcia ruchowe 5 razy w tygodniu przez minimum 20 minut, tak aby ich tętno wynosiło około 140 na minutę. Jeszcze więcej ruchu potrzebuje młodzież, nawet od 1,5 do 2 godzin dziennie. Już udowodniono dawno, że aktywność fizyczna ze zdrową dietą nie tylko zwiększa ochronę przed chorobami, ale zwalnia procesy starzenia się organizmu. Ruch i wysiłek fizyczny ma korzystny wpływ na wiele układów naszego ustroju, w tym na przebieg wielu procesów metabolicznych. Od dawna także wiadomo, że narząd nieużywany przestaje spełniać swoją rolę, co widać wyraźnie w przypadku na przykład złamania kończyny czy wskutek wypadku albo innej choroby, jaka jest powodem unieruchomienia czy przebywania w łóżku przez długi czas, w wyniku czego dochodzi do różnych zmian, zwłaszcza w masie mięśni szkieletowych. Hipokineza dotyczy nie tylko osób dorosłych, zwłaszcza starszych, ale niestety także młodzieży, głównie ze szkół ponadpodstawowych, gdzie nawet pedagodzy mogą przedkładać rozwój intelektualny dziecka poprzez propozycję wielu zajęć pozalekcyjnych, co ze względów czasowych może hamować rozwój fizyczny, a co, jak wspomniałam, dodatkowo jest spowodowane wpływami cywilizacyjnymi. Zamiast aktywnego spędzenia czasu propagowane stają się niewymagające ruchu formy odpoczynku, jak na przykład oglądanie telewizji, salony gier, internet, zamiast biegania po lesie czy gry w piłkę albo inne formy aktywności fizycznej. Prowadzone w 2005 roku badania wśród wrocławskich uczniów, a także pochodzących z Raciborza zaobserwowano znaczne obniżenie aktywności ruchowej. Brak lub uboga aktywność ruchowa może być przyczyną upośledzonej wydolności fizycznej dziecka. Jeden z profesorów na podstawie wyników swoich badań stwierdził, że wytrzymałość współczesnych dzieci jest cechą szczególnie zaniedbaną, co w konsekwencji odbija się na sprawności czynnościowej układu krążenia. Dlatego nawet stosunkowo niewielkie, ale systematyczne obciążenia wytrzymałościowe mogą doprowadzić do korzystnych zmian w układzie sercowo-naczyniowym. Wiele chorób zdiagnozowanych w życiu dorosłym zaczyna się w dzieciństwie, gdzie zwłaszcza wymieniane są wady postawy, jak skrzywienie kręgosłupa czy wady kończyn albo deformacja stóp, a także będąca skutkiem zbyt małego ruchu nadwaga i otyłość, jakie mają wpływ na cały organizm, zwłaszcza wpływając negatywnie na układ krwionośny, prowadząc do nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, a także ułatwiając rozwój takich chorób jak cukrzyca czy osteoporoza albo astma. Wiele osób młodych siedzących, zwłaszcza zbyt długo, nie tylko w szkolnych ławkach, ale przed komputerem albo telewizorem, może mieć wady postawy, na co dodatkowo mają wpływ czynniki środowiskowe, m.in. złe odżywianie i tak zwany ogólnie niezdrowy styl życia. Postawa człowieka kształtuje się przez cały okres życia, jednak zwłaszcza w okresie młodości można korzystnie wpływać na wygląd sylwetki, gdzie podstawowym czynnikiem koniecznym do ustabilizowania kręgosłupa oraz utrzymania prawidłowej postawy ciała jest stałe fizjologiczne napięcie mięśni. Osłabienie poszczególnych grup mięśniowych wskutek działania takich czynników jak siedzący tryb życia czy używania tylko niektórych partii mięśni oraz brak ruchu prowadzą do różnych odchyleń od prawidłowej postawy, gdzie najczęściej wymieniane są takie wady jak plecy okrągłe, wklęsłe, wklęsło okrągłe, płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa, wady statyczne kończyn dolnych, ale także inne zaburzenia, na przykład odstawanie łopatek, asymetria barków, asymetria żeber czy klatki piersiowej i płaskostopie. Jednak nawet już utrwalonym zaburzeniom, szczególnie w młodym wieku, można skutecznie zapobiegać poprzez odpowiednio dobrany ruch czy gimnastykę korekcyjną w specjalnych grupach, jakie obejmują dzieci z wszelkiego rodzaju upośledzeniami aparatu ruchowego. Odpowiednio dawkowany zarówno ruch, jak i wysiłek jest stałym elementem pomagającym w utrzymaniu korekcji. Najliczniejszą grupą stanowią przypadki, które są efektem nieprawidłowego napięcia mięśni, zaburzenia równowagi napięć mięśniowych, zwłaszcza grzbietu, jakie wynikają właśnie z siedzącego trybu życia, czy też przebywania w niewłaściwej pozycji podczas nauki, do czego może dołączać się krzywica, gruźlicza czy zespół Schuermana, czyli choroba kręgosłupa, zwłaszcza u młodzieży między 12 a 17 rokiem życia, której przyczyną są na przykład zaburzenia odporności czy też przeciążenia układu kostnego wraz z takimi objawami jak właśnie bóle kręgosłupa, plecy okrągłe powodujące tzw. garb czy skolioza. Za chwilę opowiem o wpływie wysiłku fizycznego na cały organizm. Regularne wykonywanie ćwiczeń prowadzą do wzmocnienia mięśni ścięgien więzadeł i większej gęstości kości oraz mięśni kręgosłupa, wpływając na postawę ciała. Inne ćwiczenia, takie jak bieganie, jazda na nartach, łyżwach czy na rowerze, a nawet zwykły taniec, także zwiększają wytrzymałość i gęstość kości. W trakcie wysiłku fizycznego wzrasta wentylacja płuc. Zwiększa się pojemność życiowa i ilość krwi dopływającej do płuc oraz wtłaczanej do krwiobiegu, podczas gdy długotrwałe unieruchomienie prowadzi do zmniejszenia objętości płuc, wzrostu oporu przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Wskutek systematycznego wysiłku przez wykonywanie ćwiczeń dochodzi także do wzrostu ilości naczyń krwionośnych, objętości krwi, pojemności wyrzutowej serca, co zapewnia lepsze ukrwienie i wykorzystanie tlenu. Regularne ćwiczenia fizyczne są sposobem zapobiegania oraz ważnym elementem leczenia także choroby niedokrwiennej serca. W zakresie układu krążenia już od pierwszych godzin unieruchomienia w łóżku dochodzi do wzrostu 20-30% przepływu krwi w płucach, ale także do zmian regulacji układu autonomicznego, czego konsekwencją może być zwolnienie akcji serca albo zaburzenia rytmu. U chorego, który pozostaje w łóżku więcej niż tydzień, można zaobserwować także zwiększone wydalanie elektrolitów z moczem, zwłaszcza wapnia, potasu, sodu, magnezu czy azotu. Największy poziom wydalania wapnia i fosforu przypada właśnie mniej więcej około drugiego tygodnia po unieruchomieniu, co stwarza ryzyko także powstawania kamieni nerkowych. Kilkunastotygodniowe leżenie w łóżku prowadzić może do zmniejszenia masy i objętości serca nawet do kilkunastu procent, a także zaburzeń w zakresie układu bodźcoprzewodzącego. Obniżeniu nawet do 20% może ulec objętość osocza krwi, co sprzyja jej zagęszczeniu, czego konsekwencją może być zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, które są niezbędne w transporcie tlenu z płuc i do całego organizmu. Przyczyną zmniejszenia liczby erytrocytów wydaje się zahamowanie ich wytwarzania wskutek zmniejszenia wydzielania hormonu erytropoetyny przez nerki, co jest spowodowane zagęszczeniem krwi. Liczba erytrocytów we krwi obwodowej także zmniejsza się w wyniku zatrzymania w śledzionie na skutek zwiększonego przepływu krwi przez ten narząd. Skutkiem braku aktywności ruchowej jest także zmniejszenie pojemności maksymalnej tlenu, który jest miarą dostosowania układu krążenia i oddychania oraz mięśni szkieletowych do wysiłków fizycznych. Po 21 dniach leżenia w łóżku pojemność maksymalna tlenu zmniejsza się nawet około 30%. Ten spadek jest spowodowany głównie zmniejszeniem maksymalnej pojemności minutowej serca. Oprócz obniżenia wydolności fizycznej występuje zmniejszenie zdolności do wykonywania wysiłków tzw. submaksymalnych. Przejawia się to między innymi poprzez zwiększony poziom kwasu mlekowego podczas standardowego wysiłku submaksymalnego. Występuje, jak wspominałam, także zwiększona utrata wapnia, demineralizacja kości, co wszystko może prowadzić do przyspieszonej osteoporozy. Te wszystkie niekorzystne zmiany doprowadzają do tego, że każda praca fizyczna jest większym obciążeniem organizmu niż obciążenie u osób z większą wydolnością fizyczną. Sądzi się, że obniżenie pojemności maksymalnej tlenu po okresie bezczynności ruchowej może być spowodowane zmniejszoną wentylacją płuc, zmniejszoną objętością serca, objętością właśnie wyrzutową, zmniejszoną masą krwinek czerwonych, objętością osocza, także zmniejszonym powrotem żylnym, zanikaniem włókien mięśni nie tylko szkieletowych, także mięśni sercowych, zmniejszeniem tolerancji węglowodanów, i tak zwanej tolerancji ortostatycznej z upośledzeniem reakcji naczynioruchowych. Po przyjęciu pozycji leżącej około 500 do 900 ml krwi ulega od razu przemieszczeniu z dolnej części ciała do centralnej części układu krążenia. Najwięcej krwi kierowane jest wtedy do płuc, gdzie wzrasta przepływ o 20-30%, w mniejszym stopniu zwiększa się wypełnienie naczyń głowy i szyi. Zwiększenie dopływu krwi do serca powoduje wzrost objętości wyrzutowej, stymulację specjalnych receptorów sercowo-płucnych, które wywierają stały wpływ odruchowo zwiększający aktywność nerwu błędnego, który hamuje akcję serca. Po 1-2 dobach pozostawania w pozycji leżącej następuje stopniowe zmniejszenie także objętości osocza, jak już mówiłam, i obniżenie zapotrzebowania tkanek w tlen. Ciśnienie tętnicze zwykle po pewnym czasie powraca do wartości wyjściowych. Częstość skurczów serca wykazuje natomiast tendencję do wzrostu. W czasie długotrwałego unieruchomienia objętość serca i jego masa ulegają zmniejszeniu od kilku do kilkunastu procent. Objętość wyrzutowa także zmniejsza się nawet do 30%, to też mimo wzrostu akcji serca. Objętość minutowa ulega zmniejszeniu, co oczywiście zmniejsza utlenowanie. Często także obserwuje się zmiany w elektrokardiogramie, które wskazują na upośledzenie przewodzenia impulsów w sercu i zakłócenie repolaryzacji mięśnia sercowego. Przyczyną tych zaburzeń mogą być także zmiany metaboliczne w mięśniu sercowym wskutek upośledzenia ukrwienia serca, zmniejszenia objętości krwi i zmniejszenia stężenia elektrolitów we krwi. W czasie długotrwałego pozostawania w pozycji leżącej odruchy z receptorów tętniczych ulegają osłabieniu, co jest powodem skłonności do omdleń po przyjęciu pozycji pionowej. Są to tak zwane omdlenia ortostatyczne. Po 4 do 7 dniach unieruchomienia pojawiają się zmiany w układzie krzepnięcia, przejawiające się zwiększeniem stężenia fibrinogenu w osoczu, ale także zmianami, które skracają czas krzepnięcia. Równocześnie zwiększa się aktywność fibrinolityczna osocza, zdolność do rozpuszczania skrzepów, jednak unieruchomienie zawsze sprzyja powstawaniu zakrzepów i za chwilę opowiem jeszcze o wpływie aktywności fizycznej na czynność mózgu i układu nerwowego. Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na czynność mózgu, nie tylko na koncentrację uwagi, ale na podejmowanie decyzji, planowanie, pamięć wraz ze zmniejszeniem niepokoju, poprawą snu, zmniejszając także ryzyko depresji, szczególnie w późniejszym wieku. Systematycznie uprawiane ćwiczenia fizyczne usprawniają czynność układu nerwowego i pozwalają na lepszą orientację i zachowanie w środowisku zewnętrznym. Optymalny dla danego organizmu wysiłek może mieć korzystny wpływ na budowę i czynność także przysadki mózgowej, a tym samym odgrywać rolę czynnika nasilającego rozwój fizyczny, a w późniejszym wieku także zajęcia sportowo-rekreacyjne mogą zapobiegać przedwczesnemu starzeniu się. Zwiększenie ilości wydzielanych hormonów przez przedni płat przysadki mózgowej pod wpływem pracy fizycznej wpływa na czynność innych gruczołów wydzielania wewnętrznego, a więc na takie gruczoły dokrewne jak kora nadnerczy, tarczyca czy gonady. Pod wpływem ćwiczeń siłowych zwiększa się także grubość włókien mięśniowych, w konsekwencji przekrój poprzeczny mięśnia, napięcie, siła i pobudliwość mięśni. Praca o charakterze wytrzymałościowym, jak już mówiłam, przyczynia się do rozbudowania sieci naczyń włosowatych i to wszystko poprawia ukrwienie. Systematyczna praca fizyczna w optymalnym obciążeniu zapobiega gromadzeniu się w tkankach substancji zapasowych i wpływa, jak już mówiłam, na zwiększenie masy mięśniowej, a w układzie kostnym efektem takiego treningu systematycznego jest przyspieszenie procesów rozrostu, poprawa struktury beleczek kostnych, także stanu chemicznego kości w postaci przyrostu substancji organicznych i soli mineralnych. W konsekwencji cały układ kostny staje się bardziej odporny na zniekształcenia czy urazy mechaniczne. Pod wpływem ćwiczeń zwiększa się także zakres ruchu w stawach, więzadła stają się grubsze, przez co wzrasta ich odporność na urazy. Warunkiem korzystnych zmian w biernym układzie ruchu jest przestrzeganie zasady optymalnych, ale nie maksymalnych obciążeń. Jeśli zastosuje się zajęcia lub ćwiczenia o zbyt dużych obciążeniach, nadmiernie obciążających zwłaszcza układ ruchowy dziecka czy ucznia, następuje szybkie kostnienie nasad kości długich, może dojść do ukształtowania nieprawidłowo kośćca, prowadzić do przedwczesnego zakończenia procesu wzrastania, ograniczenia to lub także nadmiernej ruchomości oraz zmian zwyrodnieniowych. Dlatego w ostatnich latach zwraca się uwagę na prawidłowy rozwój fizyczny także i niestety obserwowano u dzieci wzrost chorób cywilizacyjnych, które co prawda obejmują wiele chorób, jednak nie jedna z tych grup to choroby wynikające właśnie ze zmniejszonego, między innymi ze zmniejszonej aktywności ruchowej, gdzie wymieniane są cukrzyca, choroba wieńcowa, otyłość, miażdżyca ze wszystkimi konsekwencjami wady postawy ciała, nerwice i wiele innych. Zwiększona aktywność ruchowa przeciwdziała w jakimś stopniu tym chorobom, choć oczywiście czynnik ruchowy może nie być jedyną przyczyną choroby. U chorych na cukrzycę na przykład hipokineza, czyli bezruch czy zmniejszona ilość wysiłku fizycznego jest jednym z czynników przyczyniających się do ujawnienia choroby. Przeciwnie, zwiększona aktywność ruchowa przeciwdziała powstawaniu zaburzeń, czyli homeostazy albo równowagi węglowodanowej. Długotrwały wysiłek prowadzi do spadku stężenia glukozy we krwi. Według danych we wszystkich grupach chorych na cukrzycę jednym z elementów terapii jest właśnie wysiłek fizyczny. Wysiłek fizyczny, o czym trzeba pamiętać, może zmniejszyć zapotrzebowanie chorego na insulinę, choć nie może zastąpić koniecznych innych leków. Kolejną chorobą cywilizacyjną jest miażdżyca, która może rozpoczynać się, jak już mówiłam, nawet w okresie młodzieńczym, a także w drugiej dekadzie życia, kiedy dochodzi też do powikłań naczyniowych w postaci zawału serca, zakrzepu naczyń mózgowych czy wylewu krwi do mózgu. Jak wiadomo, ograniczeniem aktywności ruchowej dodatkowo towarzyszy pośpiech i stresy, jakie prowadzą do następnych zaburzeń, w tym do podwyższenia poziomu lipidów w surowicy krwi, obniżenia czasu krzepnięcia i w związku z tym przedwczesnego rozwoju chorób, w tym również choroby wieńcowej. Na podstawie licznych doniesień naukowych można stwierdzić, że właściwie stosowana terapia ruchowa może nie tylko zapobiegać chorobom, ale także być elementem leczenia. Ruch jako czynnik leczniczy wpływa regulująco na metabolizm lipidów, ale także, jak już mówiłam, działa korzystnie na psychikę chorego. Wysiłek fizyczny, nawet dość intensywny, wykonywany w warunkach pozbawionych sytuacji stresowych, powoduje zwykle odprężenie i wypoczynek. Odpowiednia aktywność ruchowa wpływa więc korzystnie nie tylko na metabolizm lipidów, węglowodanów, ale także na procesy krzepnięcia i wiele innych przemian biochemicznych, w tym na układ hormonalny. Ruch i wysiłek fizyczny wpływa, jak wspomniałam, bezpośrednio na układ krążenia, usprawniając jego funkcję, a poprzez ten układ także na układ oddechowy i pozostałe. Jednak na podstawie dotychczasowych badań można przyjąć jako regułę, że zarówno zbyt małe, jak i zbyt duże obciążenie układu ruchowego powodują niekorzystne dla organizmu ludzkiego zmiany adaptacyjne. Dlatego ważne jest dostosowanie wysiłku do możliwości organizmu. Poprzez ćwiczenia fizyczne można też wpłynąć na prawidłową postawę ciała, odpowiednio kształtować układ nie tylko ruchowy, ale i mięśniowy i korygować zaistniałe wady, albo przynajmniej zapobiegać powstawaniu lub nasilaniu się ich. Tylko stała i systematyczna oraz optymalna, intensywna aktywność ruchowa stanowi warunek ciągłego podnoszenia na wyższy poziom nie tylko sprawności fizycznej, ale ogólnie warunków zdrowotnych ludzkiego organizmu. Niedostatek ruchu i wysiłku fizycznego ma także negatywny wpływ nie tylko na zdrowie osobnicze, ale i społeczne. Podkreślana jest rola rekreacji ruchowej w procesie uspołecznienia człowieka współczesnego. Jej znaczenie, zwłaszcza dla tych osób, które w odpoczynku czy działalności rekreacyjnej szukają możliwości wzbogacenia swoich kontaktów z innymi albo wyrównywania braku tego rodzaju kontaktów w innych dziedzinach. Kwestia rozwoju i kształtowania więzi społecznych w zespole, wspólnie uprawiających różne formy, czy to sportu, czy rekreacji, stanowi jedno z istotnych zagadnień zarówno natury edukacyjnej, wychowawczej, czy organizacyjnej, a zintegrowany społecznie zespół wspólnie uprawiających sport, czy jakiś rodzaj gimnastyki, czy ruchu, może sprostać znacznie wyższym wymaganiom niż grupa zdezintegrowana, rozbita czy nawet skłócona wewnętrznie. Dlatego warto, myślę, z zachowaniem koniecznego dystansu wspólnie uprawiać sport czy inną aktywność fizyczną, która zapewne z wielu względów wpłynie na poprawę odporności na choroby, w tym także wirusowe. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu dopowiedzieć i przypomnieć o roli wysiłku fizycznego i negatywnych skutkach bez ruchu. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.